Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami Rafał Dadej, prezes Ambition Group w studiu i Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gazociąg, od tego zaczniemy, z Danii do Polski coraz bliżej końca. Gazsystem zakończył układanie podmorskiej części tego gazociągu. Baltic Pipe, przypomnę słuchaczom, to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynek duński i polski, a także potem dalej do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski. Ma być gotowy, właściwie ten gazociąg powinien już ruszyć 1 października przyszłego roku. Czy z tym dniem, panów zdaniem, będziemy mniej podatni na szantaże energetyczne? Zacznijmy od Artura Kiełbasińskiego, bo jest zdalnie.
Będziemy mniej podatni na szantaże energetyczne. Jestem o tym przekonany. Też popatrzmy na wartości, jaki może być przesył. Tu mówimy o 10 miliardach metrów gazu rocznie. My w tej chwili z Rosji sprowadzamy 9 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. I ja prawdę powiedziawszy jestem zwolennikiem tego, żeby z Rosją gazem nadal handlować. Natomiast handlować bez właśnie politycznych podtekstów, żeby handlować na zasadach rynkowych. Jeżeli będziemy mieli tak zdywersyfikowane źródła, czyli przypomnijmy gazoport w Świnoujściu, przez który przechodzi ponad 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Będzie Baltic Pipe już funkcjonujący. Są połączenia wiodące do Rosji. Są też wewnętrzne połączenia związane z rynkiem unijnym, gdzie też możemy kupować nadwyżki gazu. To będzie taka rzeczywiście wtedy układanka w miarę bezpieczna. Będzie można z różnych źródeł kupować ten gaz, chociaż oczywiście zawsze jest jakaś przewaga kontraktów długoterminowych, bo tam można jakiś rabat uzyskać. No i niestety, jeżeli ceny gazu będą bardzo wysokie, to, że będziemy mieli różne możliwości kupowania tego gazu, nie uchroni nas przed tymi wysokimi cenami. Natomiast na pewno sytuacja Gaz-Systemu, ale też PGNiG-u, czyli operatora korzystającego z tych wszystkich połączeń i dystrybuującego gaz, będzie znacznie lepsza, będzie więcej możliwości, będą różne alternatywy. Więc bardzo dobrze, że tak jest, chociaż nie musi to oznaczać całkowitego pożegnania z rosyjskim gazem.
Czujemy się już bezpieczniejsi, mając wiedzę, że od 1 października będą te dostawy gazu z Norwegii przez Danię. Czy my do tego czasu dotrwamy w miarę spokojnie?
No, znaczy na pewno dywersyfikacja jest w każdym wypadku dobra. Myślę, że też kluczowe zdanie to jest to ostatnie pana redaktora, czyli i tak będziemy zdani na rosyjski gaz, bo to jest jeden z największych dostawców, o ile nie największy dostawca gazu na świecie. A Gazprom w tej chwili to, co robi, to pewne rzeczy rozgrywa po prostu, więc to nie jest taka sytuacja, z którą z jednej strony sytuacja, z którą mamy już od dawna do czynienia, bo takie przypadki już były. To, co w tej chwili jest, to jest no, na tej sinusoidzie gdzieś tam taki szczyt tego, co Gazprom może tak w akceptowalny sposób pokazać. Natomiast projekt, ten Baltic Pipe, no, na pewno jest dobrym krokiem w sensie dywersyfikacji właśnie, bo my też przypomnijmy, że to jest oczywiście tutaj głównym beneficjentem jest Polska, ale też jest to projekt, który Unia Europejska wpisała na listę projektów strategicznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Unii, więc to nie jest tylko tak, że my tutaj się, myśmy się w to zaangażowali, bo to jest dla nas bardzo istotne, ale też Unia to widzi. I bardzo dobrze, że mamy taką alternatywę, że możemy ten gaz sprowadzać gdzieś tam z północy, no bo takie głosy, że na przykład moglibyśmy kupować w Unii bądź w Niemczech, no nie do końca są czasami trafione, no bo Niemcy też mają gaz jednoczesny. jednak z Rosji przez rurociąg, który idzie dnem Bałtyku. I no to jest już od dziesiątków lat albo od setek, gdzie Niemcy no, próbują w ten sposób w jakiś tam się układać z Rosją. Nie zawsze im to, jak wiemy, wychodzi. Ale no, u nas też w tej chwili jest bardzo wysoki wzrost zużycia gazu. I no bardzo dobrze, że takie alternatywy powstają i że ta układanka, tak zresztą jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, się klaruje, tak? Czyli mamy wiele możliwości, których nie jesteśmy zdani, nie jesteśmy przyparci do muru, że musimy brać tylko z jednej strony albo po jednych cenach.
Dziś obserwujemy wzrost energii, są niepokoje w Unii Europejskiej związane z ewentualnymi przerwami w dostawie gazu. Kraje się przygotowują na blackouty. Kraje Unii nie uzupełniły latem zapasów surowca. Rosja robi wszystko, by Nord Stream 2 dostał potrzebne zgody, by napełnić go rurociąg gazem i móc ten gaz dalej sprzedawać. W obecnej sytuacji, gdy z jednej strony mamy właśnie wysokie ceny energii, szantażowanie brakiem dostaw gazu czy paliw, na ile ta cała sytuacja i czy jest w stanie spowodować jakieś przyspieszenie w dywersyfikacji energetycznej u nas w kraju? To znaczy przyspieszenie energia atomowa, pływający gazoport, terminal gazowy w Gdańsku, o którym od lat mówimy i jeszcze go nie widzimy, żeby pływał. Przyspieszenie w morskiej energetyce wiatrowej.
Ja myślę, czy obawiam się, że przyspieszenia w morskiej energetyce wiatrowej nie będzie. To znaczy tutaj są terminy, które znamy, że już za rok, za dwa lata zaczną się prace montażowe. Tego się szybko nie przyspieszy. Ta pierwsza energia ma popłynąć w 2024, chociaż niektórzy twierdzą, że dopiero w 2025 roku. I tutaj szans na taką gwałtowną poprawę tych terminów absolutnie nie widzę. Natomiast bardzo dobrze pani redaktor powiedziała o tym, że jest cała dyskusja o energetyce jądrowej. Tu oczywiście też nie będzie działań z roku na rok. Mówi się, że pierwsza energia jądrowa z tak zwanych małych reaktorów jądrowych może się na polskim rynku, ta energia z polskich reaktorów może się znaleźć mniej więcej za 10 lat. Natomiast tutaj niestety bardzo mocno widać taką wojnę interesów wewnątrz Unii Europejskiej. Nie mam spójnej strategii. Francuzi są zwolennikami energetyki jądrowej. Ostatnie rozmowy prezydenta Dudy we Francji dotyczyły między innymi współpracy z Francuzami w zakresie energetyki jądrowej. Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, jest wręcz obsesja antyjądrowa. Niemcy budują możliwości kupowania gazu, bo chcieliby, żeby w przyszłości ta energetyka przejściowa, zanim będzie zeroemisyjna, była oparta na gazie, który, przypomnijmy, jest paliwem kopalnym i jest lepszym paliwem niż węgiel, natomiast nie jest do końca czystym paliwem. I widać taką bardzo twardą francusko-niemiecką rywalizację. Ona jest bardzo brutalna w pewien sposób. Ja nie ukrywam, że trzymam kciuki tutaj za taki sojusz polsko-francuski, chociaż o sojuszu to może za szybko mówić, ale o porozumienie polsko-francuskie, dlatego że ja osobiście jestem przekonany, że energetyka jądrowa jest bardzo dobrym kierunkiem rozwoju. Oczywiście wyrzućmy z głowy Czernobyl, nie myślmy o sowieckiej technologii, myślmy o nowoczesnych, bezpiecznych technologiach.
Elektrowni na Białorusi, która nagle stanęła z nieznanych przyczyn.
Tak, natomiast patrzmy na nowoczesne rozwiązania, patrzmy na bezpieczne rozwiązania, patrzmy na te małe czy średnie reaktory jądrowe, które tak naprawdę duże firmy będą mogły montować na swoje potrzeby, bo to jest taka skala. Natomiast tak, to o czym rozmawiamy, taka dyskusja jest bardzo potrzebna, bardzo merytoryczna dyskusja. Natomiast tu powiedzmy szczerze, to trzeba załatwiać na poziomie Unii Europejskiej, a tutaj po prostu jest kwestia, jak się rozegra ta energetyczna wojna między Francją a Niemcami. To jest bardzo ciekawy, bardzo ważny proces mający wpływ na to, co się będzie działo w całej Unii. I tak jak już powiedziałem, ja tu trzymam kciuki za Francuzów. Ja uważam, że energetyka jądrowa jest naszą przyszłością. Gaz to jest paliwo napędzające rosyjską gospodarkę. Rosjanie wykorzystują pieniądze z eksportu na zbrojenia, więc ja jestem za tym, żebyśmy jednak szli bardziej szlakiem francuskim niż niemieckim.
Mm-hmm. Rafał Dadej, jak z tą energetyką jądrową, bo wiem, że też ma wielu, no tylu zwolenników, co przeciwników.
Znaczy ma przeciwników, bo się zawsze boimy tego, czego nie znamy i czego nie rozumiemy. No, a dodatkowo mamy takie doświadczenia jak właśnie Czarnobyl, bo tutaj nie została wspomniana Fukushima, gdzie też mieliśmy awarię, ale trzeba jasno powiedzieć, że właśnie tamta awaria pokazała, że te procedury bezpieczeństwa działają. I zadziałały, więc...
I przepraszam, wpadnę tylko w słowo, no jednak inna sytuacja, nazwijmy to geologiczna, czy uwarunkowania związane z bezpieczeństwem inwestycji. Japonia ma zupełnie, no jest krajem, gdzie trzęsienia ziemi się często zdarzają. U nas na szczęście takiego zagrożenia nie ma, ale to szczegół.
Tak, ale no, warto podkreślić, że właśnie tam to jest przykład tego, że te procedury wszystkie zadziałały.
Poza tym to prawda.
Mamy setki statków na świecie pływających z reaktorami, mini reaktorami atomowymi, czyli z napędem atomowym i nie słyszeliśmy o tym. Nawet w przypadku takich katastrof jak Kursk nie było tutaj żadnej nieszczelności ani niebezpieczeństwa spowodowanego, znaczy być może niebezpieczeństwo było, ale nie było żadnej realizacji ryzyka czy niebezpieczeństwa związanego z tą technologią atomową. Natomiast na pewno jest to jeden z kierunków na pozyskanie energii przewidywalnej, stabilnej, bo my oczywiście możemy mówić tutaj o farmach wiatrowych, możemy mówić o fotowoltaice, przy czym farmy wiatrowe no, są nieco bardziej stabilne, szczególnie te morskie, od fotowoltaiki, natomiast one też nie dają gwarancji stabilnego napływu prądu, poboru energii.
I są związane z czynnikami pogodowymi.
Tak, nie mówiąc już o panelach fotowoltaicznych, gdzie no, tak na dobrą sprawę nie mamy żadnego wpływu i możemy tylko predykować, czy ta energia w danym okresie będzie, albo na jakim poziomie. I to też nie są takie poziomy, których my potrzebujemy, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że cały świat zmierza ku energii elektrycznej. Za parę lat już nie będziemy mieli samochodów spalinowych w niektórych krajach, jako nowych. Część będzie wycofywana, ale to jest kierunek i to już mówią teraz producenci samochodów, nie tylko Elon Musk, że to jest przyszłość i w tym kierunku idziemy, więc to zapotrzebowanie na prąd będzie coraz większe. A jak zobaczymy, jakie jest zapotrzebowanie w Polsce, jak to skokowo wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat, no to też będziemy widzieli, że po pierwsze jest większe zużycie, po drugie wszyscy odczuwamy skok cen energii elektrycznej, czy to w gospodarstwach domowych, czy w przedsiębiorstwach, zresztą w tym drugim przypadku zdecydowanie mocniej, więc my musimy się dywersyfikować. Oczywiście i przechodzić na jakieś źródła, które będą dla nas pewnym źródłem stabilnym i też będą dawały ilość prądu, która jest nam potrzebna, bo farmy wiatrowe mogą być pewnym uzupełnieniem, ale one nie zagwarantują nam poziomów, które dany kraj potrzebuje.
Ani tej stabilnej energii.
Tak, jeśli chodzi, ja tylko dokończę, bo kwestie tutaj tej Francji i Niemiec, no to jest tak mniej więcej rozgrywane ze względów ekonomicznych, bo po prostu Francja jako największy kraj, kraj o największej ilości reaktorów atomowych, po prostu ma swoją technologię. Niemcy jej nie mają, więc wiadomo, że to nie jest tylko kwestia tego, czy Niemcy są za technologią nuklearną, czy nie, ale też tym, że po prostu Francuzi chcą to sprzedawać, chcą to promować, bo z tego mają pieniądze, a nie tylko dlatego, że u nich to tak mocno się sprawdza. Ale to tu się zgodzę, że te napięcia są bardzo, bardzo mocne i ta wojna jest ekonomiczna, jest gospodarcza, jest widoczna na tym punkcie. Nie?
I tutaj jest bardzo ważna kwestia jeszcze jedna, o której mówimy, a mianowicie stabilność tych dostaw, bo to jest kluczowe. My możemy oczywiście postawić bardzo dużo wiatraków, możemy bardzo dużo tych farm fotowoltaicznych zainstalować. Natomiast jeżeli pogoda, a Europa jest w takiej strefie klimatycznej, że ta pogoda w dużej części kontynentu jest po prostu kapryśna. W Niemczech czy Polsce jest w dużej mierze nieprzewidywalna, tak? Oczywiście we Włoszech czy Hiszpanii jest trochę inaczej. My musimy budować tą przyszłość energetyczną w taki sposób, żeby tu była stabilizacja. Bo nie może być tak, że rozwój przemysłu, ale też normalne życie czy funkcjonowanie szpitali, placówek oświatowych jest uzależnione od tego, czy wieje wiatr albo czy świeci słońce. W związku z tym z jednej strony OZE, czyli ta zielona energia, będzie miała zawsze swoje miejsce, niech ma to miejsce jak najlepsze, jak ma największy wpływ na naszą gospodarkę.
Halo, halo, coś nam się zerwało.
Tutaj warto też, może wykorzystam ten moment, kiedy tutaj nie słyszymy pana redaktora, warto też powiedzieć, że produkcja prądu to nie tylko produkcja fizycznego prądu, ale też możliwość oszczędzania tego prądu. I są, my w tej chwili prowadzimy taki jeden z projektów, który polega na wytworzeniu, znaczy skonstruowaniu i opracowaniu akumulatorów chłodu. Znaczy my nie jesteśmy jakby beneficjentem tego, ale prowadzimy taki projekt, gdzie urządzenie akumuluje chłód, który jest w momentach akumulowany w momentach, kiedy prąd, zapotrzebowanie na prąd jest niższy i oddaje ten chłód, kiedy zapotrzebowanie jest szczytowe, kiedy jest gorąco do urządzeń klimatyzacyjnych. I to jest też droga, w którą można iść, dywersyfikując to zużycie, żeby w okresach szczytowych ta usługa DSR-u, czyli wyłączenie zużycia prądu na zawołanie zakładu energetycznego czy sieci przesyłowych mogła być realizowana. Więc to jest bardzo skomplikowany układ tych zależności, ale musimy je wszystkie rozpatrywać jako całość. I tutaj się zgodzę, że OZE też jest bardzo ważnym elementem tego, ale tu stabilność jest na pierwszym miejscu jednak.
To teraz zmieniamy temat do pieniędzy. Przechodzimy do postępowań sądowych, w których banki żądają opłaty za korzystanie z kapitału. Przystąpią prokuratorzy, aby wspomóc frankowiczów, donosi Środowa Rzeczpospolita. A chodzi o sytuację, gdy sąd stwierdza nieważność umowy kredytu mieszkaniowego denominowanego w franku szwajcarskim, a bank jeszcze w trakcie rozprawy wytacza klientowi w odpowiedzi pozew, domagając się nie tylko zwrotu pożyczonej kwoty, ale także opłaty za udostępniony kapitał. Zdaniem Prokuratury Krajowej żądanie przez banki takiej opłaty jest bezpodstawne. To samo mówi również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak rozwiązać problem frankowiczów, bo wygląda na to, że banki nie odpuszczą, nawet gdy przegrywają, a przegrywają solidnie i sromotnie w tej chwili kolejne rozprawy.
Mamy już pana redaktora?
A ja tutaj może...
Mamy.
No, tak, ja może państwa trochę zaskoczę, ale ja częściowo rozumiem postawę banków. To znaczy, jeżeli bank udostępnił swój kapitał i rzeczywiście umowa zawierała pewne wady, to należy tą umowę unieważnić, należy zwrócić te wszystkie nienależne z punktu widzenia prawa świadczenia. Wczoraj było ważne orzeczenie dotyczące zasad ustalania w przeszłości kursów, na których przeliczano kredyty frankowe czy te denominowane w euro i tam było jasno powiedziane, że banki łamały prawo, tworząc nieczytelne zasady przeliczania czy stosowania tych kursów. W związku z tym te wszystkie profity, nienależne zyski, które z tego wynikały, banki powinny klientom oddać. Natomiast z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam do końca sytuacji takiej, czy trochę ona się kłóci z moim poczuciem jednak spojrzenia na rzeczywistość, że ktoś dostaje kapitał z banku, używa go przez 15-20 lat i nie ponosi z tego tytułu żadnej opłaty. Tak? Należy raczej wypracować taką metodę, żeby zrekompensować klientom straty, które ponieśli, to jest oczywiste. Natomiast z drugiej strony, no też wyliczyć taki sposób tworzenia tej opłaty za wykorzystanie kapitału, która by była jakimś kompromisem między interesem banku a interesem klientów. Czyli reasumując, klientom oddać wszystko, co było bezprawnie pobrane, ale też ja nie chciałbym takiej sytuacji, że ktoś teraz łapiąc się tego, że umowa była źle skonstruowana, używa kapitału banku przez 15 lat, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.
I tutaj muszę przerwać. Ostatnie zdanie dla Rafała Dadeja, bo ma 20 sekund.
O, przepraszam.
Już niedużo. Ale to znaczy, ja niestety, albo stety dla tych, którzy z Państwa, którzy nas słuchają, też będę adwokatem diabła. No, banki wykorzystują te możliwości prawne, które mają, i zachęcanie prokuratury do tego, żeby przystępowała do sporów, no, jest trochę moim zdaniem też no, zaprzeczeniem jakby wolności gospodarczej, bo no, banki wykorzystują te narzędzia, które mają. I co by było, pytanie trzeba sobie zadać, co by było, gdyby kurs franka był w tej chwili 1,90 albo 1,80? No, nie byłoby tych wszystkich
spraw sądowych
i całej tej afery, więc no, też tak nie mówmy. No,
no bo... ale też nie można wykorzystywać pozycji silniejszego.
Ale oczywiście, że tak. Natomiast no, tutaj się zgodzę, że trzeba wypracować coś, co będzie z jednej strony powodowało, że umowa będzie nieważna, z drugiej strony dawało bankom też możliwość zwrotu poniesionych kosztów udostępnienia kapitału.
A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, i Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, miłego weekendu.
Dziękujemy.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com